Chciałbym dzielić się Słowem Bożym, które w ostatnim czasie wypełniało moje myśli, moje serce. Jakiś czas temu, czytając fragment Bożego Słowa z pierwszej księgi Samuela, zostałem poruszony, zaintrygowany prawdą dotyczącą takiego ludu zwanego Amalekitami. I o Amalekitach chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć, podzielić się z wami własnymi przemyśleniami i tym, co w Bożym Słowie mogłem zobaczyć. Zatytułowałem dzisiejsze kazanie Nie zapomnij o tym. Mam świadomość, że samo wezwanie do tego, abyśmy o czymś pamiętali, już bardzo wyraźnie sugeruje, że naszą skłonnością jest to, że zapominamy. I bardzo często chyba mówimy o tym, kiedy obchodzimy pamiątkę śmierci Pana Jezusa, spożywając chleb i wino, czynimy to na Jego pamiątkę. I Pan Jezus też mówił, aby czynić to na Jego pamiątkę, już wyraźnie sugerując, że chrześcijanie mogą o tym nie pamiętać. I tutaj też to... Ten tytuł kazania jest tak naprawdę zaczerpnięty ze słów, które były skierowane, które Bóg kierował przez Mojżesza też do Jozuego. I one są zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 25 i w wersecie 19. Przeczytam może od 17 wersetu. Pamiętaj, co uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostawali w tyle i nie bał się Boga. Gdy tedy Pan, Bóg twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzesz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Nie zapomnij o tym. Wiecie, tu jest swego rodzaju paradoks, bo Bóg mówi, nie zapomnij o tym, że nie będą pamiętać. Nie zapomnij o tym, że pamięć będzie wymazana. Ja pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to takie wiersze też się gdzieś tam słyszało czy mówiło, że w słonecznym cieniu na miękkim kamieniu siedziała młoda staruszka. I tam dalej jeszcze była historia, same paradoksy. Jedne zaprzeczały drugim stwierdzenia. Tutaj też jest swego rodzaju paradoks. Nie zapomnij o tym, że nikt nie będzie pamiętał. Kto z was pamięta, czy ktoś zna kogoś, kto pochodzi z Amalekitów? Bóg powiedział, że wymarzę pamięć o Amalekitach, że nikt nie będzie pamiętał i ty masz o tym, to było skierowane też do Mojżesza, do Jozuego, do narodu wybranego, aby o tym pamiętać, do ludu wybranego, aby pamiętać o tym, że Bóg wymarzy pamięć o Amalekitach. A gdybyśmy sięgnęli, wrócili jeszcze do drugiej księgi Mojżeszowej, do 17 rozdziału, to tutaj jest opisana ta historia, jak to było z Amalekitami, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, kiedy zaczęli oddychać powietrzem jako wolni ludzie. Po ponad 400 latach niewoli. To pierwszą walkę, jaką stoczyli, to była walka w Refidim. I z kim Izrael walczył? Z Amalekitami. Wiecie, my czasami mówimy, że jako Polacy możemy doświadczać tego, że po 123 latach niewoli mogliśmy odzyskać wolność, niepodległość i oddychać powietrzem jako wolni ludzie. Izrael dużo dłużej był w niewoli i kiedy zostali wyprowadzeni z Egiptu, kiedy stali się wolnymi ludźmi, kiedy zakosztowali, będąc na tej pustyni wolności, to zaraz przyszedł atak. Tutaj czytamy od wersetu 8, 17 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do bojów z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce. Jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów, ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. I rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Myślę, że znamy ten fragment może najbardziej z opisu tego, jak Mojżesz, siedząc na kamieniu, miał podtrzymywane swoje dwie ręce, które cały czas były wzniesione do góry. Wiecie, i tutaj ta historia mówi też o tym, że tak naprawdę zwycięstwo w tej walce było zależne od Pana, od Boga. To Bóg dał zwycięstwo i gdyby nie to, że Mojżesz cały czas miał ręce wzniesione, to zwycięstwa by nie było. Ale czy Jozue i żołnierze nie robili nic? Oni też mieli swoje ręce zajęte, ale trzymaniem miecza, tarczy, innego rynsztunku. Nie wiem, co tam mieli, kałasznikowy czy może coś innego, ale ich ręce były zajęte. Pot im się lał po plecach. Krew, smak krwi pewno czuli w powietrzu i może na własnych ustach. Dużo wysiłku fizycznego zaangażowania w walkę. I ja tutaj widzę tą prawdę, że Pan daje zwycięstwo, ale człowiek też musi się napocić i nazmagać i miecz w ręku trzymać. Zwycięstwo zależy od Pana, ale bez zaangażowania Jozuego i żołnierzy to zwycięstwo nie byłoby udziałem narodu wybranego. I tutaj widzimy już, że to Pan powiedział, że wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. To mnie zaintrygowało. Dlaczego Bóg tak mówi o Amalekitach? Dlaczego nie jest powiedziane o innych narodach, że z pokolenia w pokolenie jest walka między Panem a jakimś tam narodem? I Bóg nie mówił o innych w taki bardzo zdecydowany sposób, że wymarzę pamięć ich z oblicza ziemi pod niebem, że całkowicie wymarzę pamięć. Były też narody, których nie ma i oczywiście ich pamięć była też wymazana, ale może nie w taki zdecydowany i bardzo radykalny sposób. I kiedy czytam Boże Słowo, to widzę, że często Bóg bardzo właśnie zdecydowanie mówił do ludzi, do swoich wybrańców, żeby w tak radykalny sposób zajęli się Amalekitami. Znamy doskonale historię króla Saula i czas, kiedy był królem, czytamy o tym, że on walczył z Amalekitami. Ale wcześniej jeszcze, kto walczył z Amalekitami? Mojżesz w taki sposób duchowy, Jozue w sposób fizyczny. W Księdze Sędziów w 3 rozdziale czytamy o sędzi Ehudzie, który był synem Gery i on także walczył z Amalekitami. Gedeon, Księga Sędziów, 7 rozdział, on także walczył z Amalekitami. Saul, w 14 rozdziale, w 47 wersecie, 48 jest powiedziane, że on prowadził wojny z Amalekitami i Pan dawał zwycięstwo, wygrywał. Ale potem 15 rozdział 1 Księgi Samuelowej mówi o tym, że Saul miał wykonać rozkaz Pana, ale nie okazał posłuszeństwa. I zobaczmy, jak się ten 15 rozdział 1 Księgi Samuela rozpoczyna. I rzekł Samuel do Saula, mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów, chcę pomścić to, co Amalek uczynił Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodzili z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Czy to nie jest zbyt radykalne w naszej ocenie dzisiaj ludzi żyjących w XXI wieku, kiedy postrzegamy, że Bóg jest pełen łaski, miłosierdzia i dobroci, że takie słowa Bóg mówi, że ja chcę pomścić na Amaleku to, co on uczynił. I żeby w sposób radykalny wyciąć w pień wszystkich, nie tylko ludzi, a nawet zwierzęta. Żeby żadnej pamięci nie było o tym, co związane jest z Amalekitami. Nawet żeby ktoś, patrząc na jakiegoś kotka miłego, nie myślał, a ten kotek pochodzi właśnie od Amalekitów. Żeby nikt nie miał żadnych wspomnień i skojarzeń z tym narodem. Czy to nie dziwne? Kiedy czytamy też potem księgi Samuelowe, pierwszą, drugą, księgi Kronik, to też pojawia się Dawid, który walczył z Amalekitami. I na końcu w pierwszej księdze Kronik, w 4 rozdziale, jest mowa o Symeonitach, którzy w sposób definitywny rozprawili się już z pozostałościami tych, którzy po tych Amalekitach zostali. I potem już o Amalekitach nie czytamy. Więc to, co Bóg zapowiedział, to tak się stało. Tylko mnie to zaczęło intrygować, dlaczego? Dlaczego Amalekici byli w taki sposób potraktowani? I jeszcze kolejne pytanie, które się w mojej głowie pojawiało i chciałbym też dzisiaj postawić. Jakie to znaczenie może mieć dzisiaj dla nas, dla wierzących ludzi, dla Kościoła, dla chrześcijan żyjących w 2020 roku? Kiedy czytam list apostoła Pawła do Koryntian, to w 10 rozdziale pierwszego listu, w 11 wersecie są zapisane takie słowa: a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Czy mamy tą świadomość, patrząc na rzeczywistość wokół nas, że żyjemy u kresu wieków? Ja wierzę, że tak. Więc to wszystko, co przyszło na naród wybrany, także i w kontekście tych wydarzeń związanych z Amalekitami, wierzę, że także dzisiaj może dla nas być swego rodzaju przestrogą, bo my jesteśmy u kresu wieków. A jeżeli jest przestroga u kresu wieków, to powinniśmy zająć określone stanowisko i poważnie potraktować tą przestrogę, bo chodzi o nasze dobro. Bo chodzi o naszą przyszłość, chodzi o naszą wieczność. I zastanawiałem się, czy ta przestroga jest związana bardziej z samymi Amalekitami, czy przestroga jest związana z Bogiem, który powiedział, że wojna jest pomiędzy nim a Amalekitami. Co jest powiedziane o Amalekitach? Może kilka informacji, które w Bożym Słowie też znajdujemy. Skąd pochodził Amalek? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 36 rozdział, po raz pierwszy wspomina Amaleka z imienia. W 12 wersecie pierwszej księgi, 36 rozdział, pierwsza Księga Mojżeszowa, czytamy o potomkach Ezawa i tutaj jest napisane, że Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Amalek był wnukiem Ezawa. Ciekawe jest to, w jakich warunkach się wychowywał, w jakim domu, w jakim środowisku. No wiemy, że Ezaw był bratem Jakuba i w nim była niechęć, mówiąc delikatnie, żeby nie powiedzieć o nienawiści związanej z Jakubem. Nawet był czas, kiedy Ezaw przysiągł sobie, że zabije Jakuba, bo już dwa razy mnie podszedł. Pierworództwo, błogosławieństwo. Nie wiem, czy to był dom, w którym była pielęgnowana nienawiść i niechęć do Jakuba i tego, co związane z Jakubem. Ale jak czytaliśmy o tym pierwszym starciu, to widzimy tam, że tak naprawdę Amalek chyba nie miał żadnego interesu, żadnej podstawy, aby zaatakować Izraelitów w Refidim. I tam czytaliśmy, że wiecie, tych, którzy byli z tyłu, to był czas, kiedy pierwsze dni wędrówki po pustyni, lud był strudzony, umęczony, nie było wody. Oczywiście oni tam szemrali na Mojżesza, na Arona i że czemu Pan Bóg to ich wyprowadził z tego Egiptu, tam było tak dobrze, było wody pod dostatkiem. I tutaj w 5 Księdze Mojżeszowej, w tym 25 rozdziale, Boże Słowo o tym nam mówi, że stanął ci na drodze Amalek i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Jakby to, co motywowało Amaleka do takiego działania, wierzę, że jest związane z tym, że nie bał się Boga. Jak czytamy, i też to niedawno było z tego miejsca głoszone, kiedy była lekcja o Rahab, to było to powiedziane i tak jest napisane w Bożym Słowie, że Bóg zdjął strachem te wszystkie narody, kiedy widzieli Izraela, kiedy wiedzieli, że Bóg, potężny Bóg, prowadzi ten naród i że nie ma wojska, które byłoby w stanie stanąć naprzeciwko tej armii izraelskiej, bo Bóg jest z nimi i Bóg walczy za nich. Wszyscy byli zdjęci strachem. A o Amaleku jest powiedziane, że nie bał się Boga. Nie było bojaźni przed Bogiem u Amalekitów i dlatego zaatakowali i nie mieli żadnego interesu. Wiecie, kiedy o tym zastanawiałem się, rozmyślałem, to też mnie to w jakiś sposób tak zaintrygowało, bo przecież wiele różnych nacji miało w sobie nienawiść i niechęć do Izraela i próbowało go zniszczyć. Między innymi przez te 400 lat, kiedy Izrael był w Egipcie, to potem faraon, który już nie pamiętał Józefa, zaczął uciskać, gnębić Izraela. Wprowadził dekrety, które miały na celu pozabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców. Miały być ci chłopcy do rzeki wrzucani. Ale mieli w tym interes, bo oni wiedzieli, że Izraelici im zagrażają. I jakby ta nienawiść była w jakiś sposób zasadna. Ale potem, kiedy Izraelici wyszli, opuścili Egipt, no to czemu mieli się bać Egipcjanie Izraelitów? I kiedy czytam 23 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, to tu jest napisane w wersecie 8 i 9, nie gardź Edomitą, gdyż jest twoim bratem i nie gardź Egipcjaninem, gdyż byłeś w jego ziemi obcym przybyszem, ich potomkowie, którzy im się urodzą w trzecim pokoleniu, mogą wejść do zgromadzenia pańskiego. Egipcjanie w trzecim pokoleniu mogli wejść do zgromadzenia pańskiego. Tak tu jest napisane. Czyli ja wierzę, że Bóg mówi o tym, że Egipcjanie w swojej postawie i w jakiejś niechęci czy nienawiści do Izraela byli reformowalni. Ich nienawiść, postawa mogła się zmienić. Może było potrzeba trzech pokoleń, ale oni się mogli upamiętać, zmienić myślenie i mogli wejść do zgromadzenia pańskiego. Tu wcześniej, w tym 23 rozdziale jest mowa jeszcze o Amonitach i Moabitach i oni nawet w 10 pokoleniu, czyli nigdy nie mogli wejść do zgromadzenia pańskiego. Tamci byli niereformowalni. Nie można było ich postawy zmienić, ich serca i nie, dla nich niemożliwym było stać się częścią tego ludu, wejść do zgromadzenia pańskiego w Bożą obecność, bo oni nigdy swojego serca nie byli gotowi zmienić swojego nastawienia, swojego myślenia. Nigdy, mówiąc naszym językiem, nie byli gotowi tego, żeby się upamiętać. A Egipcjanie byli w stanie. O Amalekitach jest powiedziane, że Bóg wymarze zupełnie pamięć o nich. I kiedy Bóg mówił, że chce pomścić to, co oni zrobili i wydał to konkretne polecenie Saulowi, to wiemy i znamy tą historię chyba najbardziej z tego, że Saul nie okazał posłuszeństwa. On wybił ten dobytek lichy i marny, zachował przy życiu króla Agaga, króla amaleckiego i te lepsze okazy ze zwierząt zostawił. Kiedy ja tak czytam, to widzę, że Saul nie był nastawiony na walkę i Bóg go do tego jakby kierował, prowadził jego myśli w tą stronę, bo tutaj w tym 15 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej 17 i 18 werset mówi: więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem, następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? Saul nie był skoncentrowany na walce, ale był skoncentrowany na czym? Na łupie, na zysku, na korzyściach, na błogosławieństwie, a nie na walce. Ale to też pokazuje, jak Bóg jest skoncentrowany na walce i chciał, żeby pomazaniec pański, którym wtedy był król Saul, wykonał Bożą wolę. Ale Saul miał inne standardy i nie okazał posłuszeństwa. Więc Amalek, jak mówię, widzieliśmy, pochodzi od Ezawa. Jakimi byli ludźmi? Czwarta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, mówi o tym, kiedy Jozue z Kalebem i jeszcze z 10 innymi zwiadowcami byli wysłani, aby zbadać, przeszpiegować tą ziemię Kanaan, do której Bóg prowadził Izraela, wrócili z tej wyprawy, to też mówią co nieco o mieszkańcach tej ziemi. I tutaj w wersecie 29 jest napisane, może 28 i 9, tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Więc mówią, że te ludy to były mocne ludy. Miasta były warowne. I to jest też między innymi charakterystyka Amalekitów. To był mocny lud, który sprawił, że ci zwiadowcy wysłani na przeszpiegi przerazili się. Oczywiście ziemia jest piękna, ale nie dla nas. Za wysokie progi na nasze nogi. Za mocny lud. To był także lud niebezpieczny. I Bóg o tym wiedział. I też czasami przestrzegał Izraelitów. W czwartej też Mojżeszowej, w 14 rozdziale, tutaj 25 werset, Bóg mówi tak, a ponieważ Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie, zawróćcie jutro i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. To sam Bóg mówi, że dlatego, że tam w dolinie są Amalekici, a to jest mocny lud i niebezpieczny dla was, zawróćcie i idźcie w przeciwną stronę. Oni byli nieprzyjaciółmi. Tutaj w 43 wersecie też tego 14 rozdziału 4 Mojżeszowej. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół, gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami i padniecie od miecza, ponieważ odwrócicie się od Pana i Pan nie będzie z wami. Bóg nawet przestrzegał, tak, że oni są takimi mocnymi i wielkimi nieprzyjaciółmi, że padniecie, zginiecie od nich. Oni także łączyli się z innymi wrogami, aby niszczyć Izraela. W Księdze Sędziów w 3 rozdziale od wersetu 12 czytamy o Amalekitach, którzy też łączyli się z innymi wrogami, aby prześladować, niszczyć, grabić naród wybrany. 3 rozdział, 12 werset i 13. I synowie izraelscy w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana. Dał Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana. Skupił on przy sobie Ammonitów i Amalekitów. Król Moabu połączył się też z Amalekitami, a wyruszywszy, pobił Izraela i zajęli miasto Palm. Oni byli też skłonni do tego, żeby łączyć się z innymi i te siły połączone miały na celu niszczyć, zadawać śmierć narodowi wybranemu. W 6 rozdziale też czytamy w Księdze Sędziów, tutaj w wersecie 3 i poniżej. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midjańczycy i Amalekici, ludzie ze wschodu, i napadali go, rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności, ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami, z namiotami, przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Midjańczycy razem z Amalekitami, jak wchodzili, to jak szarańcza ziemia Izraela zostawała spustoszona. Ubożeli. I tu jest nawet powiedziane, że nie zostawiali w Izraelu żywności, ani owcy, ani wołu, ani osła. To wielkie spustoszenie ten lud czynił w Izraelu. Gdybyśmy też przeczytali Psalm 83, to też byśmy widzieli, że tutaj bardzo wyraźnie jako wielkie zło jest przedstawiony ten naród amalekicki. 83 rozdział, przeczytam może kilka wersetów. Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, nie bądź bezczynny, Boże, bo oto burzą się nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę, knują spisek przeciwko ludowi Twemu i naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Mówią, nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. Tak, naradzali się jednomyślnie, przeciw Tobie zawarli przymierze. Namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów, Gebal i Amon i Amalek. Wśród tych wszystkich narodów jest Amalek, który jest bardzo wyraźnie określony jako nieprzyjaciel, jako ten, który nienawidzi i podnosi swoją głowę przeciwko Bogu. Po co? Żeby zniszczyć wybrany naród i żeby Izrael, nie wspominano imienia Izraela. Żeby wytępić z powierzchni ziemi naród wybrany, Boży lud. Można by może jeszcze wiele mówić, fragmentów sobie wypisałem, tutaj kilkadziesiąt dotyczących Amalekitów, ale jakie to ma przełożenie dzisiaj dla nas? Czy dzisiaj są Amalekici, czy są dla Izraela zagrożeniem? I czy też są dla wierzących ludzi, dla ludu Bożego, dla Kościoła, dla dzieci Bożych, czy są wśród nas Amalekici? I kto to ten Amalekita może być? Wiecie, kiedy czytam charakterystykę tego narodu, to jawi mi się taki nieprzyjaciel, który nie boi się Boga i który będzie robił wszystko, żeby zniszczyć jego wybrany lud. Kto jest takim wrogiem, który, wiecie, zrobi wszystko i nie będzie... żadnych przeszkód przed nim nie będzie, żeby niszczyć ciebie i mnie. Szatan jest takim przeciwnikiem. On jest wrogiem i on będzie, i Bóg mówił, nie zapomnij o tym. I kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, apostoł Paweł też pisał w 2 Koryntian 2:11, żeby nas szatan nie podszedł, bo jego zamysły są nam dobrze znane. Jakie są jego zamysły? W liście Piotra w 5 rozdziale czytamy, że on chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I diabeł będzie robił wszystko, żeby zniszczyć, żeby pozbawić cię tego, co jest Boże, co jest błogosławieństwem, co jest dobrem. I czym się posługuje, jaką bronią? Amalekici także zostali nazwani tutaj w czytałem 15 rozdział 1 Księgi Samuelowej, kiedy Bóg przez Samuela mówił do Saula, że miał tych Amalekitów wytępić w sposób zdecydowany i radykalny, to zostali oni nazwani grzesznikami. Idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Amalekici są nazwani grzesznikami, tych, którzy grzeszą. Ja wierzę, że ten związek pomiędzy wrogiem, tym, który nienawidzi Boga, który się Go nie boi, który będzie robił wszystko, żeby Jego lud wytępić, wytracić, będzie się posługiwał i posługuje się grzechem. To grzech sprawia, że podobnie jak za czasów Gedeona, za czasów sędziów, Izrael zubożał, że tracił tak wiele. To grzech sprawia, że lud wybrany traci bardzo wiele. To przez grzech człowiek zubożeje. To przez grzech człowiek może naprawdę nabawić, napytać sobie bardzo wielkiej biedy. Więc ja, wiecie, tak odbieram to słowo, żyjąc u kresu wieków, koncentrując się na tym może, co się dzieje. Mam pamiętać o tym, że jest ktoś, kto nie boi się Boga. Ktoś, kto z natury, bez może interesu, irracjonalnie nienawidzi ludu Bożego. Ktoś, kto chce zniszczyć i ograbić lud Boży. Chce zabijać. O którym Słowo Boże mówi, że chodzi jako lew ryczący, szukając kogoś, by pochłonąć. Szczególnie tych słabych, chorych i maruderów. Ci, którzy są z tyłu zgromadzenia pańskiego, którzy wtedy oni byli spragnieni wody, nie mieli tej wody na co dzień. Nie korzystali z tego pokarmu, który wierzę, że Bóg też im dawał. To tacy są szczególnie narażeni na to, żeby stać się łupem tego, który chodzi wokoło, jako lew ryczący. Podobnie jak też, wiecie, tych obrazów wiele można by przytaczać, jak lwy polują na stado. To szukają tych, które... tych osobników słabych gdzieś tam z tyłu, potem trzeba je odłączyć od stada i potem to już kaplica, że tak powiem. To też pewna taka ilustracja tego, jak to jest w tym duchowym wymiarze. Ale to ten, który jest, wiecie, wrogiem, on przyszedł tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Pan Jezus w 10 rozdziale Ewangelii Jana mówił: On przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. I tak naprawdę w walce z Nim można tylko liczyć na Pana. To tylko Pan jest tym, który może go pokonać i wierzę, że pokonał go. Kiedy czytamy Boże Słowo w Księdze Objawienia, to wiecie, podobnie jak wtedy z Amalekitami, gdyby nie ingerencja Boga, to Jozue by nie dał rady. Gdyby Mojżesz nie trzymał rąk w górze, to taki obraz tej relacji i zależności od Boga, do tego, że Pan powiedział, że ta wojna jest pomiędzy mną a Amalekitami. To jest moja wojna. Możesz przyłożyć rękę do tej wojny i do sztandaru Pana. I tylko On daje zwycięstwo. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, 5 rozdział, słowa, które wypowiedział jeden ze starców, czy ze starszych, którzy zasiadają na tronach wokół tronu Bożego, do Jana, który płakał. Pamiętamy te słowa, co mu powiedział. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Jest tylko jeden lew z pokolenia Judy i on zwyciężył. A ten, który chodzi wokoło jako lew, to on chciałby być lwem. Jego same dążenia są z tą stroną skierowane, bo on chciał zrównać się z Najwyższym. On chce być jak Bóg, ale nigdy nie był i nie będzie. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. On jest zwycięzcą. W 3 rozdziale Księgi Objawienia Świętego Jana, w wersecie 21, tu Pan Jezus mówi: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Pan Jezus jest zwycięzcą. Ale czy to znaczy, że my jako Jego lud, lud Boży, lud wybrany, Kościół Jezusa Chrystusa, czy mamy nic nie robić? Wiecie, na to chcę dzisiaj zwrócić uwagę, bo to mnie poruszyło, kiedy czytałem te fragmenty. Bóg mówił tak w drugiej księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale, że ja wymarzę pamięć o Amalekitach. A potem w 5 Mojżeszowej mówi do narodu wybranego, to ty wymarzysz pamięć o Amalekitach. To kto w końcu ma wymazać? To kto w końcu ma się rozprawić w definitywny sposób z tym wszystkim, co jest przeciwne i wrogie Bogu, co jest nastawione na niszczenie Jego ludu? Pan czy my? Ja wierzę, że Pan, ale przez nas. I wiecie, czytając Boże Słowo, widzę to i chciałbym na to zwrócić naszą uwagę. Żyjemy u kresu wieków i teraz może koncentrujemy się też na tym, że śmierć jest bardziej powszechna wokół nas, w naszym kraju, w świecie, w którym żyjemy. Jak wiele uwagi w mediach jest skoncentrowanych na tym, ilu ludzi dzisiaj umarło. A wczoraj, a w tym całym okresie tej pandemii, ilu ludzi umarło. Koncentrujemy się na śmierci innych. A ja chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na śmierci, ale własnej. Co mam na myśli? List do Galacjan, 5 rozdział, mówi prawdę o pewnych wartościach, które są z natury przeciwne i wrogie Bogu i nie rokują w najmniejszym stopniu na przyszłość. I jedynym sposobem na pozbycie się ich jest śmierć. W sposób zdecydowany i radykalny. To takie namiastki Amalekitów. 5 rozdział, 19 werset. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jak Bóg powiedział kiedyś, że wojna jest z pokolenia w pokolenie między nim a Amalekiem. Amalek w najmniejszym stopniu nie rokował dobrze. Amalek nie miał w sobie potencjału, aby upamiętać się i zmienić swoje nastawienie. Musiał być wytępiony. Pamięć o nim miała być wymazana. To tak samo uczynki ciała. Nasza, moja natura grzeszna. Nie ma opcji, żeby ona się ulepszyła. Jedynym sposobem na pozbycie się tego, co nie ma żadnego udziału w Królestwie Bożym, nie ma żadnej wspólnoty z Bogiem, jest co? Śmierć. Tu jest napisane dalej, 24 werset, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Co to znaczy ukrzyżować ciało swoje? Wiecie, no ja wierzę, że tym odwiecznym wrogiem, który będzie robił wszystko, żeby niszczyć lud wybrany, to jest szatan. Ale on posługuje się grzechem. I on doskonale zna naturę człowieka i wie, że moja cielesność, moja natura cielesna jest skażona grzechem. I on posługuje się tym, aby mnie niszczyć, aby mnie odciągać, odwracać od Boga. On jest w tym doskonałym strategiem. I jedynym sposobem, aby odnosić zwycięstwo, jest śmierć. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Wiecie, ja tutaj widzę tą prawdę, że nie można do Jezusa Chrystusa należeć, nie ukrzyżowawszy, i to jest czas przeszły, użyty, własnego ciała. Nie może być tak, że ktoś mówi, że należy do Jezusa Chrystusa, a nie jest skoncentrowany na umartwianiu, na krzyżowaniu własnej natury. Ten Amalek we mnie to właśnie ta moja natura, która nie rokuje w najmniejszym stopniu. To się nie da tego zmienić. To trzeba ukrzyżować. To trzeba umartwić. I tutaj wierzę, że apostoł Paweł, kiedy pisze list do Galacjan, troszeczkę o czymś innym mówi, bo też w liście do Galacjan w drugim rozdziale Werset 20 mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Podobnie apostoł Paweł się do Rzymian w 6 rozdziale, również tą prawdę, przez tam, kiedy mówi o chrzcie, o śmierci i zmartwychwzbudzeniu do nowego życia z Panem Jezusem. Wierzę, że mówi o tym, że właśnie poprzez wiarę, kiedy zjednoczyłem się z Panem Jezusem, to razem z Nim zostałem ukrzyżowany. I to jakby zadziało się przez działanie Ducha Świętego, poprzez moją wiarę i decyzję zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem. Ale tutaj w 5 rozdziale apostoł Paweł pisze o tym, że to odpowiedzialnością moją i twoją jest to, aby zająć się krzyżowaniem, uśmiercaniem mojej cielesnej natury. Tak samo jak Pan mówił, że On wymaże pamięć, ale potem mówi, to ty masz tą pamięć wymazać. To ty, wiecie, te dwa elementy, one muszą ze sobą być połączone, aby było zwycięstwo nad Amalekiem. Gdyby nie było Mojżesza z rękami w górze i gdyby nie było Jozłego, który miał miecz w ręku razem z żołnierzami, zwycięstwo nie byłoby możliwe. Te dwa elementy, to Bóg daje zwycięstwo, ale wierzę, że poprzez moje zapieranie się samego siebie, poprzez moje codzienne branie krzyża. Pan Jezus o tym mówił, że kto chce iść za mną, musi brać swój krzyż codziennie i naśladować mnie. Słyszymy tyle o śmierci wokół nas. I często może ktoś z naszych bliskich, czy kogo znamy, to właśnie ja niedawno rozmawiałem z bratem Darkiem, on teraz w Anglii jest, jeden z jego przyjaciół leżał pod respiratorem, prosił o modlitwę, żeby o tego człowieka się modlić, bo był umierający. Nie mam jakichś innych znajomych, którzy byliby teraz w takiej sytuacji bardzo trudnej, poważnej, ale może wy macie, może znacie takich ludzi, ale chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się, bo my żyjemy u kresu wieków. Na sobie, na tym, żeby uśmiercać swoją naturę, żeby każdego dnia brać swój krzyż. Dlaczego? Wierzę, że to jest niezwykle ważne i Bóg jest zainteresowany tym, żeby ta pamięć o Amaleku w moim życiu była totalnie wymazana, żeby ten paradoks zaistniał. Żebyś pamiętał o tym, że wymazałem pamięć o Amaleku w twoim życiu. O tym wszystkim, co jest przeciwne, co jest wrogie Bogu i co nie rokuje i nie ma potencjału, żeby się zmienić. Jedynym sposobem jest uśmiercenie tego. Wiecie, mamy jak ten, bo myślę, że też to się warto podkreślić w tym momencie, jakże często ludzie mówią, że ten krzyż pański niosą. Wierzę, że my nie mamy brać krzyża pańskiego. Pan Jezus swój krzyż wziął i na tym krzyżu dał się przybić za ciebie i za mnie, za moje i za twoje grzechy. My mamy brać swój krzyż. I też nie w takim znaczeniu, jak to ja spotkałem się, ktoś mówił, pewna kobieta, że ma krzyż pański z tym chłopem. Pije, bije, co to w ogóle, to krzyż pański przechodzi. Ja wierzę, że ten krzyż, który mamy brać, to jest osobista decyzja, umierania dla swojego egoizmu, dla swojego samolubstwa, dla swojej cielesnej natury, ze względu na Jezusa Chrystusa. Ze względu na to, że chcę iść za Nim, podejmuję decyzje codziennie. Ja tak to mówiłem często, tak obrazowo, dla mnie to jest takie funkcjonujące dobrze. Jak wstaję rano, to powinienem z łóżka usiąść na krzesło elektryczne, bo dzisiaj nie ma stosowanych takich metod śmierci przez ukrzyżowanie, ale są stany gdzieś tam w innych stanach, kiedy poprzez śmierć na krześle elektrycznym jest taka egzekucja wykonywana. Więc jakbym sobie to wyobrażał, to jak wstaję rano, to powinienem siąść na tym krzesło elektryczne i tą wajchę sam pociągnąć. Dla mojego ja, dla mojego egoizmu, dla moich standardów, dla mojego sposobu myślenia i patrzenia, żeby umierać dla i ze względu na Jezusa Chrystusa. Jak ten potępiony kryminalista, zanim został na to miejsce kaźni przyprowadzony, to sam brał krzyż i ten krzyż niósł na miejsce tej egzekucji. I nie tylko mamy brać krzyż codziennie, ale wierzę, że mamy też dopilnować to, żeby ta egzekucja nastąpiła i była skutecznie doprowadzona do końca. wziąć swoją właśnie samowolę, samolubne ja, ten swój egoizm i przybijać do krzyża. To musi się stać udziałem mojej grzesznej natury, mojego ciała, bo uczynki ciała nie rokują. One są tylko po to, żeby odwrócić mnie od Boga i wprowadzić w stronę przeciwną duchowi, więc dla nich jest tylko jedyny kierunek właściwy, śmierć. I w tym wierzę, że powinniśmy być bezlitośni. Jak Bóg mówił do Saula, nie okażesz żadnej litości ani mężczyźnie, kobiecie, dziecku, niemowlęciu, zwierzęciu. Wobec Amaleka nie mogło być żadnej litości i żadnego bycia dżentelmenem, dobrego wychowania, grzecznego, miłego traktowania Amaleka. Wiecie, kary śmierci czy krzyżowania nie wykonywali ludzie uprzejmi. To nie byli brytyjscy dżentelmeni. To byli bezlitośni, bez nawet uczuciowi rzymscy żołnierze, którzy mieli to w sposób skuteczny doprowadzić do końca. Cielesność nie zasługuje na żaden szacunek, na żadną uprzejmość, na żadną delikatność. Jest zła i dla niej tylko śmierć. Drugi jakby aspekt też tego umierania to, że odrzucenie cielesnej natury jest i będzie bolesne. Śmierć na krzyżu była formą egzekucji, która w szczególny sposób zadawała okrutne boleści i cierpienie. Nie wiem, czy były bardziej bolesne metody zadawania śmierci, ale wiecie, krzyżowanie ciała boli. Wiecie, że to boli. I musi boleć. I nie można w sposób przyjemny, łatwy poddawać śmierci mojej własnej natury, natury cielesnej. Ale też w sposób zdecydowany i radykalny śmierć przez krzyżowanie była takim, wiecie, powolnym konaniem. Ludzie nie umierali od razu. To trwało jakiś czas. I dlatego też wierzę, Pan Jezus mówi, jak chcesz iść za mną, to codziennie ten krzyż musisz brać. To nie jest tak, że raz go wziąłeś i już jesteś martwy i jesteś zupełnie nowym człowiekiem, nie mającym żadnych śladów starej cielesnej natury. Bo dopóki żyjemy w tym ciele, to będziemy się zmagać ze własną naturą. Dlatego ważne jest, aby codziennie brać ten krzyż i codziennie dbać o to, żeby przybijać swoją cielesność do krzyża, aby ją uśmiercać, umartwiać. I wierzę, że podobnie jak ci żołnierze, którzy, wiecie, byli tam i pilnowali, żeby nikt przed zgonem nie zdjął tego ciała z krzyża. Nikt nie miał prawa zbliżyć się i próbować ratować, reanimować tego wiszącego na krzyżu skazańca, zanim umrze. Dopiero z krzyża było zdejmowane martwe ciało. Nikt żywy, a ktoś jak żył za długo i żołnierze już nie mieli czasu, to co? Było łamane golenie, żeby ta śmierć nastąpiła szybciej. My wiemy z opisów Ewangelii o śmierci Pana Jezusa, jak to było. Pan Jezus też, jego męka na krzyżu trwała około 3 godzin. To też nie było takie chwilowe. Wierzę, że te obrazy powinny także mnie, ciebie motywować, abyśmy byli jak ci żołnierze, żeby pilnować. Że wiecie, nie tak, że ja dzisiaj próbuję umartwiać moje ciało, a jutro do sanatorium, żeby to moje ciało ratować i je trzeba. No tak się już nacierpiało, teraz jej się należy, mojemu ciału, mojej naturze, odpoczynek, rehabilitacja i teraz same takie kąski, żeby się dobrze poczuło to ciało. Nie można należeć do Jezusa Chrystusa bez ukrzyżowania ciała, bez radykalnej, zdecydowanej postawy wobec tego, co jest nierokujące. Wiecie, i wierzę, już kończąc, że to nie tylko strach przed tym, że grzech jest niebezpieczny, że diabeł może nam zrobić wielkie ała, wielką krzywdę, ale świadomość tego, że grzech jest przeciwny Bogu. To z bojaźni przed Bogiem wierzę, że powinniśmy poważnie podchodzić i nie zapominać o tym, że to jest wojna pomiędzy Panem a Amalekiem z pokolenia w pokolenie. To się nie zmienia, bo Bóg jest święty i nic, co nieświęte, co grzeszne, co skażone, nie ma możliwości, aby w Jego bliskości przebywać. W ostatnim czasie o tym myślałem i chcę, żeby i w moim życiu, życie, które jest u kresu wieków, było więcej koncentracji na tym, żeby dbać o to, żeby podobać się Bogu ze świadomością tego, że Pan nienawidzi Amaleka i że żaden Amalek przed Nim się nie ostoi. I w moim życiu, aby ta pamięć o Amaleku była świeża i mogła mnie prowadzić do tego, żeby brać swój krzyż codziennie i umartwiać swoje ciało, aby będąc zwiastunem dla innych, abym sam nie był odrzucony, jak pisał apostoł Paweł. Niech ta prawda będzie dla nas przestrogą i dzisiaj. Amen. Powstańmy. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć coś Panu, wyznać Mu, do Niego zawołać, to zachęcam i zapraszam do modlitwy.